Przyszli do Tymoteusza, 6 rozdział, przeczytam fragment od 6 wiersza do 11 i od 17 do 19. Chodzi on od jakiegoś czasu za mną, no i się już na tyle wyzbrało, żebym postanowiłem z tego fragmentu dzisiaj wsługiwać. Czytamy tak. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki i mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli i odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. I od 17 wiersza. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Więc zatytułowałem sobie to, co dzisiaj chcę mówić, to moje poselstwo. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Pobożność jest zyskiem. Jest zyskiem. W tym samym liście wcześniej apostoł Paweł w 4 rozdziale 8 wierszu mówi do Tymoteusza tak. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Ćwiczenie cielesne na niewiele się przyda, mówi Paweł. Chociaż dobrze wiemy, według innego powiedzenia, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? I jak sobie ludzie życzą czegoś, to przeważnie czego sobie życzą? Zdrowia. Zdrowia, tak? Bo jak zdrowia nie ma, to źle. To źle. Nie wiem, czy uda mi się to dobrze zacytować z pamięci, ale ktoś kiedyś coś takiego powiedział. Szlachetne zdrowie, jako smakujesz, człowiek nie dowie się, dopóki się nie zepsujesz. Tak? Szlachetne zdrowie. Więc dzisiaj na przykład jest moda, można powiedzieć, że jest taka moda na zdrowy styl życia. Dlaczego? Bo zdrowie jest ważne, tak? A jednak Paweł mówi, że chociaż wiemy, że zdrowie jest zyskiem, to jednak Paweł mówi, że ćwiczenie ciała, które przynosi zdrowie, tak, zdrowy styl życia, przynosi mniejszy pożytek. No bo co ci po zdrowym ciele w piekle? No co? Tak? I chociaż ja nie chcę nie doceniać, bo to jest naprawdę ważne, sam lubię ćwiczyć, lubiałem ćwiczyć i tak dalej, bo jest dobre samopoczucie z tym wiążące się, ale Paweł mówi, że chociaż wartość jest wielka z naszej perspektywy zdrowia i tego, co służy zdrowiu, tego ćwiczenia ciała, to wobec pobożności, w zestawieniu z pobożnością, to jest mniejsza wartość. Bo pobożność to jest dopiero wartość. Dlaczego? Bo ma obietnicę związaną z teraźniejszym życiem i z przyszłym życiem. Pobożność to inaczej, to słowo pobożność wzięło się od słów po Bożemu. Czyli, że żyjemy po Bożemu, trzymając się Bożych zasad. Ale tu użyte słowo greckie, tak naprawdę, gdyby je dosłownie przetłumaczyć, pobożność oznacza właściwe oddawanie czci. Czyli, że pobożny, czyli jestem po Bogu, drugi po Bogu. Jest taka strona internetowa, jestem drugi. bo pierwszy jest Jezus w moim życiu. Czyli ustawiam się, że Jezus, że Bóg jest tym, który jest w moim życiu godzien po pierwsze czci. Kiedy Paweł mówi, że pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego. I zrozumiemy, że pobożność jest oddawaniem właściwym czci, to w tym kontekście, kiedy spojrzymy na słowa Pisma Świętego, czci ojca i matkę i kto dokończy, bo co? Tak, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Tak? Ma obietnicę życia teraźniejszego, oddawanie czci pobożność. Pobożność, która polega na tym, że szanuje się rodziców, wiąże się z obietnicą dobrego życia i długiego życia na ziemi, a także ma obietnicę życia przyszłego, tak? Życia przyszłego, pobożność. Kiedy patrzymy na chociażby na objawienie świętego Jana, które pokazuje nam urywek tego, co się dzieje w niebie, to tam wszystko czci Boga. Wszystko czci Boga. Pobożność jest zyskiem. Władysław Bartoszewski powiedział takie zdanie, które jest znane, myślę, że jest jednym z bardziej znanych jego zdań i myślę, że ono jest bardzo cenne, ta myśl, a mianowicie brzmi ona tak. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Nie opłaca się być uczciwym, ale warto. Tak powiedział. I coś mądrego powiedział facet. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Nie opłaca się być uczciwym, ale warto. Warto. Bo dzisiaj, jak czasami wiecie, ludzie mówią, jak nie zakombinujesz, tu coś tamtego nie zachmęcisz, nie oszukasz, to nie będziesz mieć. Ale pobożność czy uczciwość, która jest jednym ze znamion pobożności, opłaca się w naszym życiu. Też przynosi zysk. Ale to, co tutaj Paweł mówi, że pobożność jest prawdziwym zyskiem, jest prawdziwym zyskiem, czy inni tłumaczą, w innych przykładach jest to oddane, pobożność jest wielkim zyskiem. Ale jeżeli łączy się z umiarem. Czy inne przekłady oddają to w ten sposób. Pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli poprzestajemy na tym, co wystarczy. Albo inni tłumaczą, jeśli poprzestajemy na małym. Jeżeli łączy się z umiarem. Czy innymi słowy, można by tak powiedzieć, że pobożność może szlak trafić, jeśli nie ma umiaru. I jeśli nie łączy się z umiarem. Umiar oznacza znać miarę rzeczy, znać granice pewne, powściągliwość. To jest słowo, które można byłoby zastąpić słowo umiar, potroszę też słowo skromność. Jakie to jest ważne, dlatego dzisiaj chcę troszeczkę powiedzieć o umiarkowaniu w naszym życiu. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Miód jest dobry. Kto z was lubi miód? Albo słodycze. Wszyscy lubimy. Ale jak się przekroczy pewną granicę, to mdli, tak? Jeżeli trzymamy coś w właściwych granicach, w umiarze, to jest dobre, nawet bardzo dobre. Ale jeżeli się przekroczy pewną miarę, licho, nie śpi. Alkohol? Wszystko, mówimy, jest dla ludzi, tak? Potrafi być wesele i tak dalej, ale jak się przekracza pewną zdrową miarę, to zaczyna być problem. W Przypowieściach Salomona znajdujemy taką myśl w 30 rozdziale od 7 do 9 wiersza. Proszę cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi ich za życia. Nie nawiedzaj mnie ubóstwem, ani nie dasz bogactwem. Karm mnie chlebem według moich potrzeb, abym syty nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan. Kim jest Pan? Lub abym biedny nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga. Prosi ten mądry człowiek w Przypowieściach Salomona, prosi o te dwie rzeczy. Żeby nie był za biedny, bo głód sprawia z ludzi straszne rzeczy, że nawet ludzie mogli swoje własne dzieci zjeść z głodu. Tak? Do takich rzeczy głód potrafi doprowadzić. I Biblia o tym mówi, że ludzie, którym by to nigdy na myśl nie przyszło, kiedy był dostatek chleba, kiedy tego dostatku zabrakło, potrafili dopuścić się tak strasznych rzeczy. Tu on mówi, może nie tak posuwa się daleko, ale mówi, że nie chciałby kraść z powodu tego, że nie ma co jeść. Panie, więc daj mi tyle, ile mi naprawdę potrzeba. Daj mi tyle, żebym miał chleba według moich potrzeb. Ale żebym też nie był bogaty, żebym nie zobojętniał, będąc syty, i nie powiedział, kim jest Pan. Kiedy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu do ziemi obiecanej, Bóg do nich mówił w ten sposób. Przeczytam pewien fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z 8 rozdziału od 11 wiersza. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu, Twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw, Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję. Gdy już się najesz i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz. Gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Uważaj, aby nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu Twoim Bogu, o tym, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który Cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni, pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi, o tym, który dobywał dla Ciebie wodę z najtwardszej skały, o tym, który Cię karmił nieznaną Twoim ojcom manną na pustyni, po to, by Cię nauczyć uległości, by Cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu. To moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu, Twoim Bogu, że to On dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Więc Bóg wysyła swoje ostrzeżenie, tak, do ludu Bożego, że bogactwo może sprawić, że zapomnimy o Bogu, że zapomnimy o Panu. Więc w jaki sposób trzymać się tego umiaru? Dalej czytamy. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Perspektywa wieczności, kruchości ludzkiego życia i tego, że nadzy przychodzimy na ten świat i tak naprawdę nadzy odchodzimy. Nic z sobą nie weźmiemy na tamtą stronę. Czytałem, czy słyszałem o tym, że na przykład w Azji to zmarłym to pieniądze drukują. Takie specjalne dla zmarłych, tak? Żeby wzięli na tamten świat. Bo się przydać mogą, tak? Żeby wujkowi, ciotce czy dziadkowi, babcy się też tam dobrze żyło. Takie tradycje są, tak? Ale nic po tym. Nic po tym. Nic z sobą nie weźmiemy na drugą stronę. Nic po całych bogactwach i tak dalej, tak? Nic nie dadzą na rozstanie. A nawet jeśli dadzą, jeśli tym faraonom w tych piramidach nagromadzili złota i wszystkiego, cóż im po tym? Najedzą się tym złotem? Tymi sługami czy służebnicami, które zostały razem z nimi pogrzebane? Nic po tym, tak? Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Przyjmijmy to z zadowoleniem. Tydzień temu mówiłem o ludzie na pustyni, który co zaczął robić? Zaczął narzekać. Bo jedli tylko mannę. I co mówili? Nic, tylko manna. A w Egipcie były ogórki, rybki, cebulka i czosnek. Czyli co? Ludzie zaczęli być niezadowoleni, bo co Bóg robił w ich życiu? Bóg zaspokajał ich podstawowe potrzeby. Czy Pismo Święte nie mówi, Bóg im sam nie wskazuje na to, czy przez 40 lat szliście przez pustynię, ale czy wasze odzienie się podarło? Nie. Czy przez 40 lat choć jeden dzień byliście głodni? Nie. Bo codziennie była manna. No, przez 6 dni w tygodniu, a na 7 mieli nazbierać 2 razy tyle, żeby było na ten 7 dzień, tak? Więc nie było dnia, żeby doświadczyli głodu, a jednak zaczęli być niezadowoleni. Bo ogórków nie było, mięska nie było, a w Egipcie było. Wiecie, i to jest pewien obraz tego, że my też potrzebujemy uważać w naszym życiu. Możemy też zacząć być niezadowoleni, bo inni mają lepiej. My możemy patrzeć jako ten kraj na te zachodnie kraje, bogatsze kraje, że oni to mają. Oni se mogą pozwolić, ich stać na wakacje, ich stać na nowy samochód, kupić sobie tak i wymienić po kilku latach. I patrzymy czasami na tych, którym się lepiej powodzi i zazdrośnie zaczynamy patrzeć, że my też tak chcemy. Tak, ilu ludzi żyje na kredyt? Widzicie, mówi się o nas, Polakach, że my lubimy narzekać, tak? Dzisiaj przeciętnie każdy z nas ma dostęp do rzeczy, o których kiedyś królowie mogli sobie pomarzyć. Królowie, tak? Mogli sobie pomarzyć. O toalecie w domu, ciepłej i tak dalej, tak? O łazience. Prawda jest taka, że dzisiaj mamy dostęp i przeciętny człowiek w Polsce jest bogatszy, czy ma więcej rzeczy, o których królowie kiedyś mogli sobie pomarzyć. I jakbyśmy mieli się przyrównać do innych regionów świata, naprawdę biednych, to biedni ludzie w Polsce są jeszcze i tak bogaci. I tak bogaci. Więc jeśli mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Wdzięczności trzeba się uczyć. Ja wiem, że w moim życiu to było odkrywanie: Boże, ja Tobie nigdy za chleb nie podziękowałem. Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że ten chleb zawsze był. Nigdy tak naprawdę głodu nie cierpiałem, chociaż może nie na wszystko można było sobie pozwolić, ale ja Ci nigdy, Boże, za chleb nie podziękowałem. Nigdy. Bo mi się dało to oczywiste. No jak to? Nie ma być chleba. Musi być. Musi być obiad. O, nie? I potrzebowałem się tego nauczyć. I zadowolenie jest taką rzeczą, której my też potrzebujemy się uczyć. Cieszyć się z najmniejszych spraw w naszym życiu. To nie przychodzi z automatu, samo z siebie. Tej rzeczy trzeba się nauczyć. Docenić to, co mamy. I zacząć być z tego zadowolonym. Czy skupiać się na tym, jak wiele mamy i być zadowolonym z tego, bardziej niż skupiać się na tym, czego to my nie mamy. Inni mają, ich stać. Pamiętacie, jak w Anglii parę lat temu były rozruby w Londynie? Sklepy rozwalali. Dlaczego? Ktoś podjął się analizy tego stanu rzeczy. Dlaczego doszło do takiego niezadowolenia pośród ludzi, którzy, większość z nich, korzystała z pomocy społecznej. Dużo bogatszej niż w Polsce. Tam dostajesz tyle środków, że na pewno głodu nie zaznasz. Ale nie stać się na nowego iPhona, nie stać się na coś tam, nie stać się na coś tam. A w telewizji bombardują cię non-stop reklamami. I ludzie, którzy badali, analizowali, dlaczego doszło do tych rozruchów, dlaczego ludzie zaczęli niczym tacy współcześni, bym powiedzieć Robin Hoodzi, napadać na te sklepy, rabować wszystko, co tam było. Dlaczego? Bo są nasycani, byli pragnieniami, na które nie było ich stać. Czyli co? Niezadowolenie, że mnie na to nie stać, stało się przyczynkiem, jednym z głównych przyczynków tego, że ludzie zaczęli napadać na sklepy, czując się w tym momencie bezkarni. I mogą sobie pozwolić. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracanie. Patrząc na nasz kraj chociażby, czy nie chcemy się bogacić? Chcemy być bogatszym krajem. Teraz, Daniel, możemy puścić kawałek piosenki. Myślę, że chyba wszyscy ją znają, ale chcę, żebyśmy przez chwilkę, nie cały fragment, ale posłuchali.
Gdybym był bogaczem, dejl, 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 digu, digu, dejl, dejl, dam, cały dzień bym, bidi, bidi, bum, gdybym ja był wielki pan, pracy bym się brzydził, dejl, 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 digu, digu, dejl, dejl, dam. Cały dzień bym bidi bidi bum, dedl dedl digu digu pan. Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, w samym by sercu miasta stało, a schodów by bez liku tam było w nim okropnie dużo, w górę, w dół, ciut, ciut, i do nieba schody też bym miał. Po sobie tak akurat życzyłbym. W podwórku to ja chcę dorodny mieć wróg co krok, kul, kul, kwak, kwak, gę. Taki koncert, ojojoj, jak ze snu. Tu indyk, tam znów gęś, coś skaczek i coś skór, i każdy krąg połapie się, że ja milioner mieszkam tu.
Gdybym tylko był bogaty. I szczerze powiedziawszy, gdybyśmy chcieli wejrzeć w nasze serca, to czyż wielu z nas nie chciałaby sobie tak pomarzyć? Nie musiałbym pracować, nie musiałbym może tyrać po nocach na coś, żeby się uczyć, żeby mieć, że tak powiem, wyższy zawód, wyższy stopień, móc więcej zarobić i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to nas wszystkich w jakiś sposób kręci, ten urok bogactwa. Co, źle jest być bogatym? Ano, nie do końca wiadomo, tak? Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, i mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracanie. Oglądałem kiedyś taki dokument o bogaczach w Rosji. Ci to się lubią pokazać. Oj, lubią. Jest taki sklep w Moskwie. Sklep, który ma same najdroższe rzeczy. I ekspedientka mówiła w tym sklepie, że dla tych bogaczy nie liczy się jakość tego, co jest sprzedawane. Ich to nie interesuje. Ich interesuje jedno. Im droższe, tym lepiej. Im droższe, tym lepiej. I że ja mogę to kupić, bo mnie na to stać. I się mogę pokazać. Tak? Nie stać na to, że ja mógł kupić, nie wiem, jakiś zegarek za ileś tam tysięcy, to już nie pamiętam tych sum. Ale tak chodzi tylko o to, żeby pokazać się, że mnie stać na kupno tej marki, na tę rzecz, o, bo mnie stać. Bezsensowne i szkodliwe pragnienia. Że już o widziwadłach różnych gwiazd nie powiemy, tak? Że ręczniki tylko w takim kolorze, bo inaczej nie przyjedzie łaskawa pani, tak? Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Miłość pieniędzy. Dlaczego Paweł mógł tak powiedzieć? Bo gdybyśmy chcieli zobaczyć w księdze Ezechiela, jaki sposób serce diabła, zanim był diabłem, co go doprowadziło do upadku, wiemy, że pycha. Ale co stało się środowiskiem, czy co stworzyło atmosferę, w której ta pycha jego serca mogła się zrodzić. Czytamy tak, w 28 rozdziale Księgi Ezechiela. Twoje serce wzbiło się w pychę, stwierdziłeś, jestem Bogiem. Zamieszkuje siedzibę Bogów w sercu mórz. Tymczasem jesteś człowiekiem, nie Bogiem, tylko w swoich myślach robisz z siebie Boga. To są słowa, które są skierowane do władcy Tyru, za którym stał inny duch, duch samego szatana. Zanuć więc żałobną pieśń nad królem Tyru. Powiedział mu tak, mówi wszechmocny Pan. Byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Każdy drogocenny kamień zdobił twoje okrycie. za złoto, ze złota były Twe dzwonki i ozdoby. Czekały na Ciebie w dniu Twego stworzenia. Byłeś cherubem wiele mogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. Przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy i zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię z hanbionego z góry Bożej i usunąłem Cię, cherubie wiele mogący, spośród ognistych kamieni. Twoje piękno uczyniło Twe serce wyniosłym. Zniweczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Twoje liczne winy, Twój niegodziwy handel zbezcześciły Twoje świętości. Dlatego sprawiłem, że wyszedł z Ciebie ogień, który Cię pochłonął. Owszem, dzięki swej wielkiej mądrości doszedłeś do potęgi. Nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki zdolnościom kupieckim pomnożyłeś bogactwo, lecz z tego powodu Twe serce stało się wyniosłe. Bogactwo. Bogactwo, zdolności kupieckie, tak jak tutaj później czytamy, bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili. Aby się nie wynosili. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Słuchajcie, gdyby zabytność na nabożeństwie dawano, nie wiem, 500 zł albo 1000 zł, o iluż ludzi więcej by tutaj dzisiaj mogło być? Za pieniądze, za dobre pieniądze, o, warto, opłaca się, tak? Nie jeden chory, który normalnie nie przyjdzie na nabożeństwo, może, kurczę, 500 zł stracić albo 1000, nie, chory, ale się tu przywlokę. Warto, tak? A może nie jednemu by nie przeszkadzało, że obok jest brat i siostra, który ci nadepną na odcisk, tak? I dlatego niektórzy nie przybywają, nie są w kościele, bo im ktoś się nie podoba. Ale za pieniądze to by już nie przeszkadzało, tak? Już by nie przeszkadzało to, że bo miłość pieniędzy, miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Niektórzy jej ulegli i odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Popatrzmy na Judasza. Popatrzmy na Judasza. Miłość pieniędzy go zgubiła. Lubiał wybierać z ich strzosa, z ich sakiewki, z ich portfela. Lubiał wybierać. I wycenił Jezusa na cenę niewolnika, a nie króla. Wycenił Jezusa za cenę niewolnika. Widzicie, Jezus powiedział, nie można dwom panom służyć. Nie można służyć Bogu i mamonie. Mamona to takie aramejskie słowo, które oznacza zysk, bogactwo albo pieniądze w powiązaniu z poleganiem na tym. Z poleganiem na tym. Dlatego po drugie Paweł tutaj mówi, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu. Bo jeżeli dalej Jezus mówi, nie można dwom panom służyć, nie można służyć Bogu i mamonie, bo albo jednego ukochasz, a drugiego znienawidzisz. Jednego będziesz czcił, a drugim pogardzisz. Drugim pogardzisz. I co zrobił Judasz? Sprzedał Jezusa za 30 srebrników. Pogardził nim. Bóg pieniądz sprawił, że ten pieniądz ukochał, a Jezusa znienawidził, tak, że był gotowy go wydać. I wiedział na co. Ten człowiek, który chodził z Jezusem, który przez jego ręce też działy się cuda, to nie było tak, że przez jego nie. Przez 3 lata, słuchajcie, wielu innych nie było gotowych pójść za Jezusem, bo różne rzeczy ich powstrzymywały, a on jednak był gotowy i poszedł. Poszedł i był z Jezusem prawie do samego końca. jakże rozterki jego serca, jak się długo wahał. I w ostatnich, można powiedzieć, godzinach czy dniach życia Jezusa, dopiero wtedy ta szala się przechyliła. Wybieram pieniądz. To jest mój Bóg. Tak? Ale niektórzy jej ulegli i odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Co zrobił później ten Judasz? Oddał te wszystkie pieniądze, bo nie mógł sobie jednak wybaczyć tego, co zrobił. I potem co poszedł? Poszedł się powiesić. Zgryzota, tak? Nie był szczęśliwy. Albo spójrzmy na inny przykład. Bogatego młodzieńca w Ewangeliach. Bogactwo powstrzymało go przed pełnym, całkowitym pójściem za Jezusem. Nie potrafił się tego pozbyć. Nie potrafił tego posprzedać, kiedy Jezus rzucił mu to wyzwanie. Był młodym, wspaniałym człowiekiem, który przestrzegał przykazań Bożych wszystkich. Ale kiedy Jezus rzucił mu wyzwanie, pójdź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Nie potrafił tego zrobić. Okazało się, że bogactwo za bardzo związało jego serca. I co czytamy? Ostatnie słowa w opisach ewangelicznych mówią o nim: odszedł zasmucony. Przysporzyli sobie wielu zgryzot. Kto wie, czy później sobie nie wyrzucał nieraz. Nie wiemy, jak się później jego historia potoczyła. Ale bogactwo może sprawić, że możemy oczywiście na zewnątrz być bardzo pobożni. Tak jak ten młody człowiek był bardzo pobożny. Za wzór byśmy go może dzisiaj nawet postawić chcieli. Zobaczcie, taki młody, jaki oddany sprawom Bożym. Jak się stara. Ale przed Bogiem to wszystko inaczej wyglądało. Bogactwo było jego prawdziwym Bogiem. I dlatego wybrał swoje bogactwo, a nie Jezusa, by pójść za Nim. Dlaczego ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. Innymi słowy, mógłbym ten werset podsumować w ten sposób. Nie jest ważne, co masz, ale kim jesteś. Nie jest ważne mieć, ale być. Tu jest mowa o charakterze. Ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj, tak? Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. Czy tak jak bardzo potrafimy czasami pracować, żeby zarobić, czy potrafimy też tak bardzo się angażować w pracę nad sobą, z Bogiem, z Duchem Świętym, żeby On nas kształtował. Bo, jak już wspominaliśmy, nic nie zabierzemy na tamten świat. Nic. Jezus kiedyś podawał taki przykład, taką historię, że człowiekowi się dobrze powodziło, tak spore plony zebrał, więc postanowił zburzyć stare stodoły, nowe wybudować, żeby to wszystko pomieścić i sobie myśli, a teraz to będę przez długie lata używać. I co mu Bóg mówi? Głupcze, głupcze, jeszcze dzisiaj ciebie zabiorą fundusze. A komu to wszystko zostawisz? Nic nie weźmiemy, ale to, kim jesteśmy, pójdzie za nami. Dlatego bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, chociaż dzisiaj nam się wydaje, że jak masz pieniądze, to się z tobą wszyscy będą liczyć. A jak jesteś tak zwany gołodupiec, to jesteś nikim, tak? Nikt się z tobą nie liczy. W tym świecie widzimy, jak pieniądz sprawia, że się otwierają drzwi przed ludźmi, a ich brak, że się zamykają, tak? Albo nie jesteśmy wpuszczeni w niejedne drzwi. Ale taki na przykład Kulczyk, tak? Najbogatszy Polak był. Żył długo i szczęśliwie? Czy szczęśliwie, to nie wiem, ale długo to nie. Bo umrzeć w wieku 60 kilku lat to nie jest długie życie, tak? I co z tego, że wziął najlepszych chirurgów całego świata? Co z tego? Że go było stać na to? Pomogli mu przedłużyć życie chociażby trochę? Nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Powiem wam pewną historię o rybaku i pewnym zamożnym panu. Pewien rybak w miasteczku portowym akurat oprzątał swoją łódź. Stary kuter. A obok niego stał przepiękny, nowiuśki jacht. I właściciel tego jachtu, też mężczyzna w podobnym wieku, co ten rybak, podchodzi tak i się przygląda jemu. Temu, co on tam robi w tej łodzi i zagaja tego rybaka. Powiedz mi, rybaku, czy z połowów, które masz, wystarczy to na wyżywienie twojej rodziny? On mówi, tak, wystarcza mi. Moja rodzina ma wszystkie podstawowe potrzeby zaspokojone. A on tak patrzy na niego i mówi dalej, a nie chciałbyś więcej łowić ryb? Więcej złowisz, więcej sprzedasz, więcej zarobisz. A ten rybak się na niego patrzy, ale po co? No bo jakbyś zarobił, to byś mógł kupić drugi kuter, a potem może trzeci i czwarty i piąty. I rozwijałby się twój interes, byś zrobił biznes, a potem by cię było stać na lepszy dom. No to na to ten rybak się pyta, ale po co? Dlaczego pan by chciał to, nie? Pyta się tego bogatego człowieka. No a ten bogacz na to mówi, bo gdyby to wszystko pan miał, to mógłby podnieść swój standard życia. Lepiej żyć. Na co ten bogaty, znaczy ten rybak pyta się tego bogacza, no ale jak pan to wszystko zrobi, to co dalej? Co dalej? Jak już pan to wszystko będzie mieć? No to wtedy będę jeszcze bardziej podnosić mój standard życia. Na co rybak znowu, no i co dalej? Co dalej pan z tym zrobi? No to ten w końcu mówi, no to na starość kupię sobie piękny dom na jakiejś wyspie i będę sobie żył z rodziną, spędzać czas, będę mógł sobie żyć w beztroskach, bo mi żadne troski nie będą obchodzić. Na co ten rybak mówi, wie pan dlaczego ja nie chcę łowić więcej ryb? Bo pan to, co chce pan mieć na starość, ja mam już dzisiaj. Ja mam już dzisiaj. Oczywiście, gdybyśmy może w ogóle nie chcieli się bogacić, to może nadal byśmy żyli w lepiankach. Więc, wiecie, samo bogacenie się jeszcze może nie jest złe samo w sobie, tak? Kluczowym pytaniem jest po co? Po co to wszystko? Tyle zadawał ten rybak. No ale po co to? Żeby mieć więcej pieniędzy. O, żeby tylko podnosić swój standard życia i tak dalej, i tak dalej. To się bardzo często, gdybyśmy chcieli wniknąć w to pragnienie, by być bogatym, to okaże się o to, że to się wszystko kręci tak naprawdę wokół nas. Żeby nas było stać na to, pozwolić sobie na to, zakosztować tego, pojechać tam czy siam. Wszystko kręci się wokół nas. I to może przyprowadzić do zguby. Ale kiedy apostoł Paweł, na przykład w liście do Efezjan, mówi, że ten, kto kradł, niech kraść przestanie, niech zacznie zarabiać. Po co? Mówi Paweł. Aby mógł udzielać potrzebującemu. I to jest pewien odpowiedź, pewien klucz. Dlaczego zarabiać więcej? Czy tylko po to, żeby sobie móc pozwolić na więcej? Dlaczego być bogatym? Bo pieniądz jednak daje możliwości. Mając pieniądze, ileż można pomóc? Mając pieniądze, ileż można dobrych rzeczy zrobić? Tak? Pieniądz sam w sobie nie jest zły. To miłość pieniądza jest zła, tak? W dobrym ręku. Przecież Bóg daje ludziom talenty, żeby robili interesy. Nawet ten tutaj z musicalu skrzypek na dachu, Żydzi mają smykałkę do handlu, tak? i mogą wiele dobra uczynić przez to. Ale jeśli jest ta myśl, że ja chcę być bogaty po to, żebym mógł wyjść naprzeciw potrzebom ludzi. Zobaczcie, Józef w Egipcie, kiedy był, on wiedział, jak się wzbogacić, jak wzbogacić swoje państwo. Dzięki temu, kiedy przyszły czasy głodu, nikt z głodu nie umierał i nie cierpiał. Jeszcze inne narody przychodziły do Egiptu po zboże, po chleb, żeby nikt z głodu nie umarł. Dlatego, że był jeden człowiek, który wiedział, jak gromadzić bogactwo, jak pomnażać bogactwo. I nie służyło to jemu samemu, ale służyło to ludziom. Służyło to ludziom. Więc dzisiaj, kiedy tutaj czytamy, niech bogaci czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny. Będą hojni i gotowi do dzielenia się. To o to właśnie chodzi. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. To jest to, co Jezus powiedział w innych słowach. Gdzie jest serce twoje, tam będzie skarb twój. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mulie niszczą, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie nikt ich nie zniszczy, tak? Na pewno jest mieć dobrze pieniądze na koncie, w banku. Na pewno, że tam nie ma, że tak powiem, deficytu. Ale czy nasze konto w niebie? Jakie ono jest? Lepiej gromadzić na konto tam. O tym mówi Paweł do bogaczy. Bogatym obecnego wieku. Tak naprawdę my wszyscy jesteśmy dzisiaj bogaczami. Wobec ludzi, którzy żyli kilka wieków temu, gdybyśmy my żyli kilka wieków temu, to nie wiem, czy byśmy mieli to, co dzisiaj mamy. Tak, starczy pół wieku. Józek, starsi ludzie pamiętają, jak się kiedyś żyło. Jak nie było chleba, nie zawsze był chleb. My za czasów komuny pamiętamy, że nie było słodyczy i że się jadło chleb z cukrem, żeby jakoś słodyczy było, że pomarańcza była raz w roku, tak? Pewne rzeczy pamiętamy, że były takie czasy. Dzisiaj dla niektórych, szczególnie młodych, to może się wydawać jakaś fantazja. Co? Nie było? Kiedyś? Przecież dzisiaj wszystko jest, tylko pieniędzy potrzeba, tak? Pieniędzy na to wszystko, żeby to wszystko kupić. Wiecie, Apokalipsa mówi o Babilonie, o tym złym systemie świata, który charakteryzuje jedna rzecz. Ekonomia. Że na handlu z wielką nierządnicą Babilon wszyscy się będą bogacić. I do Bożego ludu Bóg kieruje tylko jedno wyzwanie. Wyjdźcie z niej, mój ludu, aby sądy, które na nią spadną, was nie dosięgły. Myślę, że żyjemy w czasach, w których nikt inny chyba nie żył. Żadne inne pokolenie. Kiedy wlewa się, czy budzi się w nas pragnienia, które tu są nazwane jako bezsensowne i szkodliwe. Że mamy kupić czyjeś towary czy usługi i się nam wciska, że jest to nam potrzebne. Że wchodząc do sklepu widzimy pełno promocji na zupełnie nam niepotrzebne czasami rzeczy. Byleś tylko kupił, bo jest promocja, jest okazja, taka okazja. I prawdę mówiąc szczerze, czasami się daje też na to nabrać. I widzę, że potrzebuję też uczyć się i rozwijać się w tym umiarkowaniu. Bo się wszystko przyda, tak? Ale po czasie, kiedy pomyślę, czy to aby takie rzeczywiście jest niezbędne, czy to rzeczywiście takie bardzo mi potrzebne? Nie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których bardzo potrzebujemy cenić sobie właśnie to, że pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Może czasami warto wejrzeć nam w nasze serca i się zastanowić nad naszymi motywacjami. Dlaczego my chcemy zarabiać? Po co? Czemu to ma służyć? Dobrze jest być bogatym. I nie mówię, że nie. Jeżeli to w tym wszystkim jest właściwe serce, tak? Bo Biblia nic takiego nie mówi, że bogaty ma stać się ubogi, ma sprzedać wszystko. Chociaż kiedy widzimy na pierwszy kościół, to ci, co mieli więcej, sprzedawali swoje majątności, bo po co im to wszystko było? Na co im tyle ziemi, majątku? Sprzedawali to, żeby iść zaspokajać potrzeby innych ludzi, tak? Czasami człowiek ma więcej, niż jest w stanie zjeść. Ci najbogatsi dzisiaj na świecie, to tych pieniędzy, gdyby mogli jeść i nawet sobie, że tak powiem, tyłek nimi podcierać, to i tak tego nie odczują, że cośkolwiek stracą, tak? I cóż im z tego, cóż im potem? Ale z drugiej strony są bogaci ludzie, naprawdę bogaci, którzy 70 czy 80% swoich zarobków dają innym na różne akcje, tak? Można. Można mieć poczucie, że się wywiera dobro, że Bóg dał mi talent, żeby pomnażać to, co talenty Bóg nam daje, żeby pomnażać i przysparzać bogactwa, które służy wszystkim. Więc może warto dzisiaj właśnie, żebyśmy zastanowili się nad sobą, przyjrzeli się swojemu życiu, czy pobożność jest dla nas zyskiem, czy pobożność jest dla nas zyskiem i w naszym życiu łączy się z umiarem. Bo niestety wielu będzie takich, jak bogaty młodzieniec, szczególnie kiedy wokół nas wszystko nas korci, kusi i nęci. A urok pieniądza ma potężny czar. Skoro Słowo Boże mówi, wyjdźcie z niej, ludu mój, to znaczy się, że wielu ludzi też Boży da się skusić. Da się skusić. I kiedy pamiętam, byłem w Szwecji, wjeżdżałem do Szwecji ileś lat temu, pierwszy raz, kiedy byłem. I kiedy nagle zacząłem zarabiać pieniądze, które, nie wiem, w miesiąc prawie roczny zarobek, to na moim przykładzie mogłem odczuć, jak wielka jest siła przyciągania pieniądza. A jeszcze wysadzić, a jeszcze wysadzić, a jeszcze, bo jeszcze zarobię tyle i tyle. I się kalkulowało, się liczyło. I w pewnym momencie się zreflektowałem, co ja robię? Co ja robię? Daję się złapać. Zasadzkę. Pokusy i zasadzki. Czy to jest na pewno takie ważne? Więc sam się na sobie mogę też przekonać, jak wydawało mi się, że dopóki nie znalazłem się w takich okolicznościach, ja jestem od tego wolny. Ale kiedy pojawiła się okazja, okazuje się, że ona miała na mnie wpływ. I my potrzebujemy się utwierdzać jako Boży ludzie, że dla nas ważniejsze jest być niż mieć. Być niż mieć. Rozwijać swój charakter. Zabiegać nie tyle co o pieniądze, chociaż to też jest ważne. Wykształcenie zdobywać. Dobry zawód, stawać się fachowcem najlepszej miary. Daj Boże. Ale żeby w tym wszystkim nie zabiegać o to tak bardzo, że zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, nie będzie już czasu. Ani chęci. Wszystko musi mieć swój umiar, musi mieć swoją równowagę w naszym życiu. Powstańmy, żeby się pomodlić. Panie, dziękuję Ci, że Ty posyłasz do nas Twoje słowo. Ono jest dobre dla nas. Ono nas uczy właściwego życia. My potrzebujemy złapać i łapać równowagę w naszym życiu. By wiedzieć o tym, co jest naprawdę ważne i co się naprawdę liczy w naszym życiu. Wiemy, że ten świat będzie nas próbować korcić i pokazywać nam, że siłą tego świata jest pieniądz i że mając pieniądze jesteśmy kimś, a bez pieniędzy nikim. A to jest nieprawda. I Boże, proszę Ciebie, żebyś Ty utwierdzał nas w swoim słowie, abyś pokazywał nam dzisiaj nasze serce, bo jeśli dostrzeżemy dzisiaj w naszym sercu świetle Twojej prawdy, Duchu Święty, że być może zagalopowaliśmy się za daleko, i wpadliśmy w sidła, czy w jakąś pułapkę, zasadzkę, pokusę i straciliśmy jakiś zdrowy umiar, to nawróć nas, Panie. Przestrzeż nas dzisiaj, żebyśmy uważali, dlaczego i po co cokolwiek robimy w naszym życiu. Bo nie chcemy być biedni i nikt nie chce z nas być biedny. A bogatym jest dobrze być. Tak się nam czasami wydaje. Ale jeśli to bogactwo miałoby nas doprowadzić do zguby, to Boże, strzeż nas przed tym. Jeśli nasze serce nie jest gotowe, żeby przyjąć bogactwo, po to, żeby móc przez nie służyć innym ludziom też. Nie tylko sobie, Nie tylko dla siebie gromadzić, gromadzić i gromadzić. Boże, jesteś wielki i wspaniały. Niech Twoje słowo pracuje dzisiaj w nas i kształtuje w nas to, co jest dobre i właściwe i ustrzeże nas przed pułapkami pieniądza, tymi diabelskimi sidłami, które mogą nas wciągnąć i pogrążyć w zgubie i ciemności. Ale Ty nas strzeż i dzisiaj pomóż nam być z tych, dla których to pobożność jest prawdziwym, wielkim zyskiem. Pobożność, która łączy się z umiarem. Amen.